I jest z nami pan radca prawny Mateusz Romowicz, Legal Marine, znany z anteny Radia Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
Jak pogodowo w naszej pięknej, cudnej Gdyni, w naszym międzywojennym okienku na świat?
No cóż, do końca nie wiem, bo akurat teraz jestem w Warszawie, a tutaj tak słońce przebija przez chmury, pogoda szykuje się całkiem ładna. Tak więc miejmy nadzieję, że też nastrój pozytywny się utrzyma do końca piątku.
Mamy taką nadzieję, chociaż ten nastrój pozytywny nie utrzyma się w trakcie naszej rozmowy, bo wbrew naszym zaklęciom, wbrew naszym analizom i wskazywaniu, że rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Polska, nasza ojczyzna, nie może karać ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy chcą pracować. Natomiast no niestety stało się faktem to, że wprowadzono ograniczenie maksymalnej wysokości ulgi abolicyjnej do kwoty zaledwie 1360 zł i to dotyka naszych rezydentów podatkowych, chociaż gdy mówimy o tej rezydencji, to ta granica jest płynna i jest różnie interpretowana, prawda, panie Mateuszu?
Tak, zgadza się. Temat rezydencji podatkowej w kontekście zmian w kwestii ulgi abolicyjnej zrodził bardzo dużo pomysłów i emocji w środowisku osób pracujących za granicą. I z perspektywy tego zagadnienia sprawa wcale wbrew pozorom nie jest taka prosta, bo wiele osób błędnie myśli, że fakt wykonywania pracy powyżej iluś dni, czyli przebywania poza granicami Polski 183-186 dni powoduje, że automatycznie ta rezydencja się przeniesie. Niestety to tak nie działa, tak? Rezydencję, żeby przenieść za granicę, trzeba wykonać też kilka ruchów formalnych względem polskiego fiskusa. To jest jedna kwestia, ale druga, chyba najbardziej kluczowa, to spełnić przesłanki, które będą wskazywały na to, że w istocie nasz ośrodek interesów życiowych został przeniesiony do państwa, gdzie próbujemy tę rezydencję przenieść, tak? Tak więc to nie jest wbrew pozorom takie jednowymiarowe i proste, jak się wielu osobom wydaje, że wystarczy właśnie spełnić tę przesłankę ilości dni. Jednak organy podatkowe, nie tylko polskie, skupiają się na ośrodku interesów życiowych.
Natomiast ja podpowiadam tym, którzy są już trochę zdenerwowani całym faktem. Mówię wprost i bez ogródek. Zakładajcie jednoosobową firmę na terenie innego kraju. Czy to może być wyjście z tej sytuacji patowej?
Może być wyjście, natomiast jeżeli ktoś tak długo przebywa za granicą, że jest to ponad właśnie te 180 kilka dni i w sumie funkcjonuje w obcym państwie więcej niż w Polsce, tak naprawdę ja bym poszedł w stronę jednak bardziej zmiany rezydencji podatkowej, bo oczywiście działalność gospodarczą zawsze możemy założyć i czerpać z tego zyski. Tu się z panem zgadzam, że działalność zarejestrowana w danym państwie spowoduje, że te dochody będą opodatkowane w tym też państwie. Niemniej jednak nie w każdej konfiguracji można tę działalność wykorzystać gospodarczą. Dobrym przykładem są marynarze, których szeroko obsługuje i dla nich jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest najlepszym rozwiązaniem, między innymi z uwagi na ubezpieczenia armatorskie, które są w takiej konfiguracji wyłączone. Tak? Tak więc tu pozostaje jako pewne panaceum zmiana rezydencji podatkowej, ale to jak zawsze jest, ten wybór jest powodowany daną konkretną indywidualną tak, sytuacją. I tu tylko chciałbym nadmienić, trochę nawiązując też do tego, co pan wskazał na początku naszej rozmowy, że akurat marynarze są wyłączeni z tego niefortunnego ograniczenia do tej kwoty w istocie wolnej od podatku. Oni, jeżeli wykażą, że pracują poza lądowym terytorium państw, mogą z ulgi korzystać w pełni. Przynajmniej tak wynika z założeń pewnych, a w praktyce to się okaże.
No właśnie, natomiast też sen spędza z powiek definicja zagranicznych dochodów, które podlegają metodzie unikania podwójnego opodatkowania w formie odliczenia proporcjonalnego. No z reguły doskonale wiemy, że zagraniczny podatek jest niższy od podatku hipotetycznie należnego w Polsce. Czasami wydaje mi się i wiem, że pan powie, panie Mateuszu, Mateusz Romowicz, radca prawny, Kancelaria Legal Marine, że jestem trochę złośliwy, natomiast zawsze mawiam, że parlamentarzyści powinni dać przykład, bo skoro mają taką kwotę wolną od podatkowania, gdyby się ją podzielili z obywatelami, obywatelkami Rzeczpospolitej, to ta sytuacja wyglądałaby trochę inaczej i łatwiej byłoby przemknąć i przełknąć dopłaty do polskiego fiskusa. Tak mi się wydaje. A panu?
To jest uwaga natury systemowej, takich uwag tu można poczynić wiele, bo z mojej perspektywy większym problemem tak naprawdę jest atak na ulgę abolicyjną, z której korzystali polscy pracownicy w latach wcześniejszych, bo my tu mówimy o kwestii tego roku, gdzie wchodzą nowe przepisy, tak, gdzie osoby, które dotychczas nie miały styczności z polskim systemem albo miały, nie było to neutralne finansowo, tak, nagle muszą na zasadzie bilansu w Polsce płacić jakieś pieniądze, pomimo że tutaj zawodowo de facto nie funkcjonują, tylko przez pryzmat rezydencji, albo aż, w zależności od oczywiście interpretacji. Natomiast problem, który tu się nam rysuje, jest dużo większy, bo z ulgi abolicyjnej w pierwotnym kształcie korzystali i marynarze, i osoby pracujące na lądzie od lat. Niestety co najmniej pięciu, można powiedzieć, sześciu, bo mówimy tak naprawdę o czasie okresie od 2014 roku. I to, co jest najbardziej obecnie niepokojące, to to, że cały aparat skarbowy, szczególnie na Pomorzu, jest ustawiony na nie, jeżeli chodzi o osoby, które w latach wcześniejszych skorzystały z tej ulgi. Czyli dochodzimy do sytuacji, w której pomimo, że ktoś ma uprawnienie, szuka się punktu zaczepienia za wręcz wszelką cenę, żeby to uprawnienie, ten przywilej, którym jest ulga, podważyć. Ja bym tu upatrywał, jeżeli chodzi o uwagi systemowe, przede wszystkim problem, bo to, że na przykład nasi parlamentarzyści by coś od siebie dali, to w skali kraju i tak byłoby relatywnie niewiele w sytuacji, kiedy praktyka stosowania prawa tak naprawdę odbiega od podstawowych zasad stosowania tego prawa i jego interpretacji. Na dzień dzisiejszy można odnieść wrażenie, że podatnik, który jest obiektem zainteresowania aparatu skarbowego, jest traktowany z założenia jako osoba, którą trzeba opodatkować. I tę tezę jestem w stanie wybrać kilkoma bardzo prostymi przykładami. Tak? Marynarze dysponują urzędowymi. Dysponują urzędowymi dokumentami potwierdzającymi, jak na przykład jednostka jest eksploatowana, że jest eksploatowana w transporcie międzynarodowym. Mamy certyfikaty statkowe, mamy różnego rodzaju dokumenty urzędowe, mamy potwierdzenia od kapitana, od firmy. Jest to często plik dokumentów. Pojawia się urząd skarbowy, który mówi, że ze zdjęcia mu nie wygląda, żeby ten statek był eksploatowany w transporcie międzynarodowym, a definicja słownikowa mówi, że transport to jest konkretnie przewożenie czegoś. Do tego dochodzą jeszcze jakieś dosyć zastanawiające stanowiska niektórych urzędników, które pojawiły się w mediach, że dany procent eksploatacji statkiem musi być w transporcie i dopiero wtedy możemy uznać, że ten transport jest. W sytuacji, kiedy odbiera się walor czy też pewną charakterystykę danej jednostki, że ona nie jest eksploatowana w transporcie międzynarodowym, w istocie odbiera się prawo do ulgi abolicyjnej. Czyli atak na ulgę obecnie przebiega wielozakresowo, bo te zmiany, o których mówimy, to jest pojawienie się ograniczenia dla osób pracujących na lądzie, które w istocie odbiera im ulgę, tak? Ale z drugiej strony ci, którzy tę ulgę mają, muszą borykać się z bardzo wątpliwą i wręcz opresyjną praktyką aparatu skarbowego, gdzie bezzasadnie tak naprawdę opodatkowuje się podatników w kontekście posiadanych przez nich dokumentów urzędowych, przepisów i tak naprawdę wcześniejszej praktyki. Osoby, które dostawały decyzje ograniczające pobór zaliczek w latach wcześniejszych, gdzie organ uznawał, że to prawo do ulgi prawdopodobnie będzie się należało, obecnie po 5 latach, gdzie zbliża się termin przedawnienia, całkiem schizofrenicznie twierdzi, że te prawo się nie należy. Dlaczego? Bo organ tak twierdzi i stawia się podatnika w pozycji osoby, która ma się bronić, ale nikt nie chce słuchać ich argumentów, dlatego to jest tak ważne, żeby podatnik korzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co też nie zawsze gwarantuje sukces. I mamy naprawdę sytuację skrajnie kuriozalną. Co więcej, w naszym systemie, to już też wcześniej mówiłem, funkcjonuje zasada, że wątpliwości interpretacyjne co do prawa powinny być interpretowane na korzyść podatnika. Nic takiego nie ma miejsca. To są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie naczelnik danego urzędu stwierdzi, że z uwagi na pewne wątpliwości jest w stanie podatnikowi pomóc. Tak? Tak więc tutaj, patrząc systemowo, jest kluczowy problem. Bo cóż z tego, że my będziemy mieli nawet dosyć jasne przepisy, że ktoś coś nam da od siebie, tak, w systemie, kiedy cały aparat jest ustawiony bardzo profiskalnie, już nawet nie fiskalnie, a profiskalnie, bowiem wykracza to dalece poza regulacje prawne, jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z prawem unijnym i w momencie, kiedy przepis ten nowy, który obowiązuje od w nowym kształcie, który obowiązuje w odniesieniu do ulgi abolicyjnej, on tak naprawdę kreuje problem dla tych, którzy będą chcieli walczyć jeszcze o tę ulgę, czyli tak naprawdę osoby pracujące poza lądowym terytorium państw, czyli w powietrzu, na wodzie, pod wodą, tak? W uproszczeniu oczywiście ta definicja może być różnie rozumiana, a osoby, które pracują na lądzie, muszą niestety przełknąć gorzką pigułkę i na zasadzie bilansu w Polsce rozliczyć się z podatku, ale powoduje to, że większość osób, która wahała się lub była powiedzmy w pewnym takim, nazwijmy to, rozkroku, jeżeli chodzi o swoją rezydencję podatkową, decyduje się o pełnej wyprowadzce za granicę. Ja to obserwuję końcem zeszłego roku i teraz na przestrzeni tych 2 miesięcy jako już pewną falę, tak?
No niestety, Rzeczpospolita Polska takimi zagraniami, takimi działaniami pozbywa się wartościowych, przedsiębiorczych ludzi. No, co prawda marzy mi się taka sytuacja, że na przykład pracownicy urzędów skarbowych czy ich kierownicy będą odpowiadać materialnie za błędy czy krzywdy uczynione, no ale cóż, no można sobie pogdybać, tak jak można czytać sobie przed snem Lema i rano być, drogi panie Mateuszu, pozytywnie naładowanym do życia. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo z wyliczeń resortu naszego, resortu polskiego finansów, wynika, że ta utrata ulgi abolicyjnej obejmie 2 na 3 podatników, którzy uzyskują dochody za granicą, no i podają, i to też są dane nieprecyzyjne, bo dane samego Ministerstwa Finansów wahają się między 65 a 73,5 tysiąca osób i to chodzi o pracowników, gdzie pracują w krajach, gdzie nasza Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego. Oczywiście nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia, więc ja czasami zastanawiam się. To jest tak, jak w poprzednich latach rządów Platformy Obywatelskiej zabrano artystom 50% kosztów uzyskania przychodu. 67 tysięcy uśredniając, 68 tysięcy. Czy to jest aż taki wielki zastrzyk pieniędzy do budżetu Rzeczpospolitej, panie Mateuszu?
Ja myślę, że na sam początek należałoby przede wszystkim odnieść się właśnie do tych statystyk, bo pytanie tak naprawdę, kto je w istocie kreuje i co ma z nich wynikać, bo w mojej ocenie one są dalece chybione. Mówimy przecież o bardzo często o nie wiem, kierowcach, o pilotach, oczywiście o marynarzach, o osobach pracujących w stoczniach. To jest w mojej ocenie dużo więcej osób niż to, co tutaj wskazało ministerstwo. To jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że z perspektywy dochodowości takiego podatnika zagranicznego, no ewidentnie jest to prostsze obiekt ataku dla aparatu skarbowego z jednej prostej przyczyny. Są to osoby, które bardzo często, większość czasu przebywają za granicą i funkcjonują w innej mentalności, w innym systemie. Dla nich kontakt z urzędem niekoniecznie musi wiązać się z jakąś traumą, tak? I dobrym przykładem jest tutaj Norwegia, gdzie mam do czynienia. Oczywiście są sytuacje, gdzie też w Norwegii można mieć problem, ale tam urzędnicy jednak są dużo bardziej nastawieni na pomoc podatnikom, tak? I na jakiś taki kontakt merytoryczny. Wielokrotnie miałem komentarze osób pracujących właśnie w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy w Norwegii, że kontakt z polskim aparatem skarbowym tak naprawdę jest dla nich bardzo, bardzo negatywny i zastanawiający, bo tam odnosi się wrażenie, że bardzo często już jest założony pewien cel. Tak więc jakby z tej perspektywy faktem jest, że jest to dużo szersza grupa w mojej ocenie, która będzie dotknięta tymi zmianami. Co więcej, warto tu jeszcze dodać jedną bardzo ważną kwestię. Otóż planuje się podwyższenie kar za wykroczenia karno-skarbowe. I w praktyce grzywna wyniesie nie 5600 zł, a aż do 14 tysięcy zł. Jeżeli mówimy o tym, gdzie się pojawi korzyść dla aparatu skarbowego, to chociażby wadliwie złożone zeznania przez osoby pracujące za granicą mogą być przedmiotem postępowania w zakresie wykroczeń karno-skarbowych i tym samym tych podwyższonych grzywien. Tak więc sam podatek to jest jedno, ale skomplikowanie systemu i to, w jaki sposób obecnie interpretuje się różnego rodzaju zachowania podatników, oczywiście dla niego negatywnie, powoduje, że nie można na to patrzeć w sposób taki linearny, tylko dużo bardziej wielopłaszczyznowy, bo tutaj, jeżeli mówimy o Ministerstwie Finansów, ministerstwo będzie czerpało tę korzyść dla Skarbu Państwa na kilku płaszczyznach. Jedną z nich jest oczywiście ten bilans podatkowy i to, tak jak jeszcze raz podkreślę, dużo szersze grono osób. Druga przestrzeń to są wsteczne kontrole, które będą budziły wątpliwości formalne, ale cóż z tego, skoro urzędnik jest bezkarny i tak naprawdę po drugiej decyzji, czyli po decyzji Izby Skarbowej utrzymującej decyzję Urzędu Skarbowego, podatnik musi zapłacić pieniądze i potem walczyć o ich ewentualny zwrot, co często trwa lata. Trzecia płaszczyzna to są postępowania karno-skarbowe, które po pierwsze przerywają bieg terminów przedawnienia, a po drugie są swego rodzaju batem na podatnika, bo jest gro przepisów, które odrywają odpowiedzialność karno-skarbową od zamiaru. Po prostu sam fakt niezapłacenia na przykład zaliczek w terminie powoduje, że już trzeba zapłacić 10% kary i tak dalej. Tak więc mamy trzy płaszczyzny, na których skomplikowanie systemu i wprowadzenie tych regulacji odnośnie ulgi abolicyjnej powoduje, że ten podatnik ma problem. I sam miałem kilka spraw, gdzie próbowano ukarać grzywną za wykroczenie karno-skarbowe podatnika, który błędnie przeliczył wynagrodzenie z waluty i wpisał do deklaracji, bo to jest w tym momencie wadliwość, tak, tego zeznania. I w sytuacji, kiedy spływa informacja gdzieś za granicę, że ten dochód był inny, organ wzywa i już ma podstawę do tego, żeby wskazać, że tak naprawdę w zeznaniu poświadczono w pewnym aspekcie nieprawdy. Tak więc mówienie tylko o aspekcie samego podatku przy zaniżonej ilości osób pracujących za granicą jest po prostu błędem. Co więcej, cała tendencja, jeżeli chodzi o umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli chodzi o obecny rząd, jest taka, żeby objąć jak najszerszy katalog umów właśnie metodą proporcjonalnego zaliczenia i najprawdopodobniej w 2022 Malta już będzie objęta tą metodą, bo mamy protokół zmieniający umowę i pojawią się niedawno na stronach ministerstwa. Tak więc kolejne państwo dochodzi do listy. Tak więc im więcej tych spraw będzie, tym większa będzie ta trzypłaszczyznowa korzyść dla Skarbu Państwa. A spowoduje to niestety ten drenaż mózgów, czyli osoby wykwalifikowane wysoko, znające języki, które tak naprawdę aktywizują naszą gospodarkę, po prostu z Polski się wyprowadzą. Nie tylko podatkowo, ale i faktycznie.
Coraz więcej osób, panie Mateuszu. Mateusz Romowicz, kancelaria Legal Marine, moim państwa gościem nie po raz pierwszy i nie po raz drugi. Będziemy się słyszeć też za dwa tygodnie, bo ten temat wciąż jest bliski sercu słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, szczególnie rozsianych po całym świecie. Natomiast takich sytuacji nie ma a propos tych domiarów, czy nie wiem, spóźnienia dwóch, trzech dni czy tygodnia, na przykład gdy mowa o systemie podatkowym Republiki Irlandii. Natomiast to, co pan mówi o drenażu mózgów, no staje się faktem, bo coraz więcej osób już teraz stara się o podwójne obywatelstwo, na przykład gdy mowa o Wielkiej Brytanii czy Republice Irlandii, no a wtedy wiadomo, że rządy Wielkiej Brytanii czy Republiki Irlandii inaczej podchodzą do swoich obywateli, co jest z jednej strony radosne dla osób o podwójnym obywatelstwie, no i trochę smutne z powodu naszej pierwszej ojczyzny. Na koniec jeszcze takie krótkie pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Bo patrząc na te wszystkie historie, być może na mnie wyleje się wiadro pomyj, natomiast wydaje mi się, że wsłuchując się w te pana różne przykłady z pana praktyki zawodowej, panie Mateuszu, odnosi się przykre wrażenie, że system fiskalny w Polsce jest typowym systemem feudalnym, od nikogo niezależnym i niekontrolnym, to po pierwsze. A po drugie, ten system fiskalny traktuje każdego obywatela jak potencjalnego przestępcę. Mylę się, czy można takie wnioski wysnuć?
Może tak daleko bym nie poszedł, że od razu jako przestępcę, natomiast zostawia się taką pułapkę na podatnika dosyć często w polskim systemie i to jest dobrym przykładem jest ulga abolicyjna, gdzie w 2013 roku miałem okazję poczynić taki artykuł właśnie przestrzegający przed pewnymi tendencjami, które mogą się zadziać, a było to przed wprowadzeniem właśnie ulgi abolicyjnej w odniesieniu do Norwegii. Niestety ten czarny scenariusz się sprawdził, bo nasz system trochę jest złożony w ten sposób. Podatniku dajemy ci jakiś przywilej czy jakąś możliwość, korzystaj z niego. Często z oporami na początku z tego podatnik korzysta, I finalnie już jak z tego skorzysta, okazuje się, że okej, złożył zeznanie, rozliczył się, jest spokój. Tylko wiele osób zapomina, że horyzont czasowy tych prawie 6 lat na przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje, że aparat skarbowy w Polsce może zmienić swoje podejście, interpretacje. I tu jest największy problem, że nie mamy pewności, nawet nie prawa jako takiego, bo prawo się tak naprawdę co do ulgi abolicyjnej dopiero teraz zmieniło, ale stosowania tego prawa. I faktycznie może być tak, że podatnik, który był w tej grupie podatników, okej, podatniku, jest dobrze, ty masz swoje uprawnienie, przekonałeś nas, dajemy ci ulgę, jesteś bezpieczny, po 4-5 latach zaczyna być traktowany jak przestępca, bo zmienia się perspektywa, zmienia się interpretacja i zmieniają się też cele fiskalne państwa, bo na dzień dzisiejszy można odnieść wrażenie, że bardziej zależy aparatowi skarbowemu na innym podatniku niż tym, który pracuje za granicą, który musiał dużo wysiłku i też dużo ryzyk ponieść, żeby rozpocząć swoją karierę zawodową za granicą. Tak więc ja myślę, że to jest największa bolączka naszego systemu, że jest niestabilny interpretacyjnie i co do samej praktyki stosowania prawa, co może się właśnie przerodzić później w sytuacji, gdzie dane grupy zawodowe czy osoby pracujące w danym gdzieś tam kierunku będą nagle traktowane z założenia jako obiekt ataku. No i teraz czy my możemy mówić, że od razu jako przestępców? No nie, raczej jako podatników, których należy, mówiąc nieładnie, ostrzec podatkowo i na przestrzeni 1,5 roku ostatniego, no taką niestety widzimy tendencję co do polskich marynarzy, którzy nie powinni być naprawdę w większości przypadków w ogóle nawet w najmniejszym stopniu opodatkowani, ale są wymyślane różne karkołomne pseudodefinicje. Bezkarność urzędników do tego dochodzi i mamy takiego potworka, który powoduje, że wiele osób faktycznie ucieka. I tu też jeszcze bym chciał jedną rzecz z polskiego systemu dodać, że zmiana obywatelstwa nie załatwia spraw rezydencji podatkowej, bo wiele osób też błędnie myśli, że zmieniając obywatelstwo mają sprawę załatwioną. To jest zupełnie odrębny aspekt do rezydencji podatkowej. Tu musimy przynieść ośrodek interesów życiowych, czyli wykazać, że my faktycznie funkcjonujemy w danym państwie poprzez ponoszenie stałych kosztów utrzymania, otrzymywanie wynagrodzenia na rachunek w tym państwie i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby to też sobie rozdzielić gdzieś tam narracyjnie, bo wiele osób mówi, zmienia obywatelstwo, temat jest z głowy. Nie jest z głowy, bo my jeszcze musimy to zgłosić w polskim systemie podatkowym, że zmieniamy tę rezydencję i często te postępowania wiążą się z komplikacjami. Tak więc to mamy system, jaki mamy, tak. I niestety nie wygląda, żeby było lepiej. Natomiast to też nie jest tak, że nie można z tym walczyć, tylko to wymaga dużo samozaparcia, profesjonalnej pomocy. No i niestety sporych zasobów finansowych, bo mam wielu klientów, którzy musieli wyłożyć po setki tysięcy złotych bezprawnie, tak naprawdę bez podstawy prawnej. Ale wiedząc, jak funkcjonuje system, groźnik po prostu nawet zrezygnował z walki, bo bardziej cenią sobie swoje zdrowie, tak? I to jest przerażające, że...
Panie Mateuszu, za 2 tygodnie powracamy do tego tematu, natomiast ja powiem jedną rzecz. Jako Polki i Polacy jesteśmy wspaniałym narodem, gorzej z różnymi instytucjami, natomiast powiem panu szczerze, z własnej autopsji urzędy w innych krajach bardziej dbają o rezydentów z obcym paszportem niż niestety instytucje Rzeczpospolitej Polskiej i mam nadzieję, że zacznie się to zmieniać właśnie w kierunku czegoś dobrego dla obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, bo tak to powinno wyglądać. Mateusz Romowicz, radca prawny, człowiek znany z anteny Radia Wnet, kancelaria Legal Marine. Za 2 tygodnie słyszymy się, panie Mateuszu. Zaproszenie przyjęte?
Oczywiście, nieustająco. Tak więc bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. No i również przychylam się do tych życzeń, aby nasz system podatkowy był bardziej przyjazny dla polskich rezydentów. Życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję pięknie.